miał o sobie i swoim życiu bardzo dobre mniemanie i dobre zdanie. Inni szanowali go, słuchali, a on był świetnie wykształcony, szanowany przez innych, oddany misji. I z tą misją gorliwie utożsamiał się i ją spełniał. Pomagało mu w tym jego potrójne obywatelstwo, znajomość kilku języków obcych. I to właśnie stawiało go w pozycji człowieka dość uprzywilejowanego. Jego mocodawcy byli mu też niezmiernie wdzięczni za to, co robił, a on w tej części swojego życia dawał im wiele powodów do tego, żeby byli z niego zadowoleni i żeby patrzyli na niego z pewnym uwielbieniem. On także czerpiał z tego, co robił, ogromną satysfakcję. Był człowiekiem, który lubił pisać. W liście do swojego młodszego przyjaciela całe to pasmo sukcesów z tej części swojego życia, cały ten okres określił jednak w sposób bardzo zdecydowany i na to za chwilę popatrzymy. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersze od 12 do 14. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył mnie do posługi, on gdzieś bluźnierce, prześladowcy i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł był człowiekiem, który bez wątpienia możemy powiedzieć, że zaraz po Chrystusie miał największy wpływ i w dalszym ciągu ma największy wpływ na nowożytną historię i losy wielu ludzi. Zanim jednak to się stało i zanim napisał praktycznie większą część Nowego Testamentu, mówi o sobie: ja, ongiś, bluźnierca, prześladowca, oszczerca, dostąpiłem czegoś niezwykłego. Dostąpiłem miłosierdzia. Nade mną okazała się łaska Boża. Wtedy działałem z nieświadomością, w niewierze. A jednak coś się wydarzyło. Coś stało się z jego życiem i w jego życiu. Jego młodszy współpracownik, pastor kościoła w Efezie, Tymoteusz, do którego skierowany jest ten list właśnie, wiele się od niego nauczył. My również w wierze możemy wiele się nauczyć. Łaski i miłosierdzia doświadczył także inny pisarz, znany pisarz, bliższy nam. Nie tej Bożej, tej ludzkiej łaski, chociaż ja nie wiem, czy to nie jest tak, że za tą taką ludzką łaskawością nie stoi też Boże działanie w większości przypadków. Zdawał się Fiodor Dostojewski. Został skazany na śmierć za spiskowanie przeciwko carowi. W dniu egzekucji przyprowadzono go na plac, postawiono przed pluton egzekucyjny. Miał zostać rozstrzelany. Dowódca zawołał: celuj. Żołnierze podnieśli broń. I już miał opuścić rękę, żeby egzekucja miała miejsce. Gdy ktoś nagle przybiegł goniec z wiadomością od cara, przynosząc ułaskawienie. I to ułaskawienie było zamianą kary śmierci na zesłanie na Syberię. No, żył dalej, zamiana, a można byłoby dyskutować, chociaż ocalił życie. Dostojewski, choć w swoim życiu zrobił wiele rzeczy czynił nie tak jak potrzeba, nigdy nie zapomniał o tym, co wydarzyło się na tamtym placu. I to miało ogromny wpływ na jego postępowanie, na jego sposób myślenia, na jego resztę życia, na jego pisanie, na książki, które napisał. To miało znaczący wpływ na to, co dalej w jego życiu następowało. Kochani, gdy my myślimy o sobie, gdy ja myślę o sobie i każdy z nas, byliśmy skazańcami. Ale Bóg okazał nam swoją łaskę w nasze miejsce, zabijając swojego syna. Wiem, najkrócej jak to można powiedzieć, ale w tym jest taka głębia treści, że o tym trzeba mówić, trzeba pokazywać. Tej łaski doświadczył Saul z Tarsu, Paweł, prześladowca chrześcijan. Ten, który po spotkaniu Chrystusa na swojej drodze do Damaszku z prześladowcy stał się naśladowcą. Z człowieka, który zwalczał chrześcijan, można powiedzieć, stał się jednym z pierwszych w szeregu chrześcijan, którzy poszli za Chrystusem i mu o nim opowiadali. Paweł w swoim liście do Tymoteusza wraca do czasów, kiedy nie był uczniem i przypomina swoją historię, swojego odkupienia i łaski, jakiej doświadczał. Opowiada o swoim życiu. Ma głęboką świadomość swojego błędu, choć oddania i determinacji w tamtym życiu. Grzechów, które popełnił, ale mówi, działałem bez zrozumienia, działałem w niewierze, działałem jakoś nieświadomie. Na szczęście nie pozostaje na tym etapie myślenia o sobie i swojej przeszłości i o tym, że już do niczego się nie nadaje, że jego życie pasmo nieszczęść, ale skupia się na Bożej łasce i na tym, co wydarzyło się, na tej przemianie, której doświadczył podczas tej drogi w podróży do Damaszku. A my często w naszym życiu robimy odwrotnie. Porzucamy myśli o tym, że do czegoś się nadajemy, do czego coś możemy zrobić, o naszym powołaniu, naszej przydatności do służby w Bożym Królestwie, z obawy na to, że nasze upadki dyskwalifikują nas zupełnie do tego, żeby cokolwiek, z kimkolwiek, dla kogokolwiek zrobić. Trzymamy się raczej jakoś życie tak układamy, że swoją przeszłość jeśli trzymamy w ukryciu. Żyjemy w poczuciu winy i zamiast to wyznać i odwrócić się od tego, co było nie tak i zapytać Boga, co On chce w naszym życiu, przez nasze życie, razem z nami uczynić, zamykamy się często w sobie, w swojej przeszłości, pogrążamy w swoim myśleniu o swojej nieprzydatności. Pismo Święte mówi, że zanim poznaliśmy Chrystusa, zanim staliśmy się Jego naśladowcami, Jego dziećmi, wszyscy, bez wyjątku, byliśmy pogrążeni w pożądliwościach, uzależnieniach. Wszyscy byliśmy w mocy grzechu. Ale gdy przyszliśmy do Chrystusa, przyjęliśmy Jego łaskę, przyjęliśmy Jego miłosierdzie, Jego przebaczenie, nic z przeszłości nie ma mocy nad nami i już nie jest, nie powinno nas powstrzymać od tego, ażebyśmy idąc za Chrystusem, wypełniając swoje powołanie, postawili się nasze życie, siebie samych do dyspozycji dla Niego. I apostoł Paweł jest tego najlepszym przykładem. I opowiadając swoją historię, jakby chciał powiedzieć, że skoro Bóg działa, mógł działać poprzez życie kogoś takiego jak ja, mówi o sobie apostoł Paweł, to może działać przez życie kogoś takiego jak ty i jak ja, jacy my jesteśmy. Może działać przez życie każdego z nas. A my jednak myślimy ciągle, tyle złych rzeczy w życiu zrobiłem. Gdzież ja? Ja? Ja jestem ostatni, który mógłby, który nadaje się, który jest godny, który i tak dalej. Mnożymy tutaj tę swoją nieadekwatność do tego, żeby być tym, kim Chrystus chce, żebyśmy przez nasze życie byli. Ale kochani, tu nie chodzi o to, co my zrobiliśmy. Nie chodzi o to, czego my nie zrobiliśmy, jakbyśmy grzeszni czy święci w swojej przeszłości, ale chodzi o to, co zostało dokonane w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie. I chodzi o to, co On zrobił, to, co zrobiłeś albo to, czego nie zrobiłaś. Nie sprawia wcale tego, że się nadajesz lub nie. Tutaj chodzi o Chrystusa i o to, co On zrobił dla ciebie. Chodzi o to, co, a właściwie kto sprawia, że możesz wypełnić to zadanie, które Bóg, przed którym cię postawił. I może być tak, że twoje życie po spotkaniu z Nim jest dobrym świadectwem dla kogoś innego. Łaska. To łaska, a nie nasze osiągnięcie. Nie jakiś poziom doskonałości, ale Chrystus, Jego łaska wyposaża nas i upoważnia do tego. Możemy być wdzięczni Bogu, ponieważ pomimo naszej przeszłości okazał nam dobroć, zbawił i zaprosił do służby dla Ewangelii. Wdzięczni Bogu. Ponieważ dzięki swojej dobroci, swojej łasce zbawił nas, zaprosił do służby dla Ewangelii. W starożytnej Grecji organizowano coś, co nazywano wyścigiem z pochodniami. Każdy z uczestników biegł do mety, trzymając w ręku płonącą pochodnię. I co ciekawe, w tym wyścigu było to, nie kto pierwszy do tej mety dobiegł, ale kto pierwszy przybiegł z palącą się pochodnią. Jest taka historia w Nowym Testamencie, jest taka historia o 10 trędowatych. Znamy ją, przypominam, tylko przywołuję w naszej pamięci. 10 zostało uzdrowionych. Wszyscy pewnie tak uradowali się z tego faktu, że zapomnieli, a może nawet nie pomyśleli o tym, żeby podziękować, żeby wyrazić swoją wdzięczność sprawcy swojego uzdrowienia. Żeby Chrystusowi powiedzieć dziękuję. Przybiec do Niego z płonącą pochodnią swojej wdzięczności i swojego podziękowania. Ewangelia wyraźnie mówi, że ten uzdrowiony Samarytanin zdał sobie sprawę ze swojego uzdrowienia, przypatrzył się darowi, który otrzymał, ale też przypatrzył się darczyńcy. I to, co wydało mu się najwłaściwsze w tej chwili, przyjść i podziękować, wyrazić sobie, to właśnie zrobił. Przybiegł do Jezusa i podziękował. W sumie tak, gdy czytamy Ewangelię, znajdziemy wiele przypadków, kiedy uzdrowieni lub obdarzeni czymś, jakimiś darami ludzie przychodzą do Jezusa, by Mu podziękować. Wiele doświadczają, dobrego doświadczają, ale wielu z nich zapomina o tym, żeby po prostu przyjść do Chrystusa i nie tylko w dzień dziękczynienia, święto dziękczynienia, podziękować, ale wtedy, kiedy doświadczali tego. Pamiętacie wesele w Kanie Galilejskiej? Starosta na weselu okazał wdzięczność Chrystusowi? No, on nawet nie wiedział, że stągwie z winem to cudowny znak, a nie zapasy, jak sądził, które Pan Młody zrobił i wyciągnął gdzieś pod koniec imprezy. Dobre wino na koniec? Nie ta kolejność. A pamiętacie nakarmienie 5000? Albo innych tysięcy chlebem, rybami? Nakarmieni ludzie? Nie zapisane jest, żeby powiedzieli cokolwiek. Raczej szukali innej, kolejnej możliwości, żeby spotkać się z Jezusem i znowu czegoś dobrego od Niego doświadczyć. A kochani, czy to nie jest czasami tak, a jest w moim życiu, że kiedy trwoga, biegniemy do Boga. A kiedy już zdamy ważny egzamin, kiedy zrobimy dobry interes, kiedy coś nam wyjdzie, kiedy osiągniemy coś, na co czekaliśmy, na co pracowaliśmy, to gratulujemy sobie swoich sukcesów i swoich osiągnięć. Błagamy Boga o interwencję i pomoc przed, ale po. Gdy coś się uda, gratulujemy sobie swoich sukcesów. Bogu Jest to obojętne, czy mu podziękujemy, czy nie. Czyż nie 10 zostało uzdrowionych? Tylko ten jeden cudzoziemiec zdobył się na to, żeby przyjść i podziękować? Bóg widzi nasze potrzeby, zaspokaja je. Ale Bóg także widzi, jak sobie radzimy z tą zaspokojoną potrzebą. W jaki sposób On i w którym miejscu i gdzie On w tym momencie jest w naszym życiu. Czytamy dalej, 14 wiersz, a nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. Królowi królów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu, Bogu samemu, cześć, chwała, na wieki wieków, amen. To, co zdaniem Pawła mogło go zdyskwalifikować, zostało przez Boga użyte jako przykład, ażeby ten z jeszcze większą mocą, oddaniem, gorliwością, poświęceniem mógł wypełniać to zadanie, które Bóg przed nim postawił. Może jest tak dzisiaj, jesteś osobą, którą coś powstrzymuje, o którym myślisz, ja nie, to się nie wydarzy. Bóg chce użyć ciebie, rozprawiając się z twoją przeszłością, do tego, żeby budować swoje królestwo. Niesamowita rzecz. Bóg nas, grzesznych ludzi, chce użyć do tego, żeby Jego królestwo tutaj się rozrastało. I Paweł pokornie stwierdza. Mówi, tak, to jest moja historia. Moja historia byle jaka, ale to nie ja. To nie ja. Ale Bóg jest główną postacią tej całej historii. To Bóg w tej historii jest bohaterem, nie ja. Bóg pozostawił wieczny ślad w życiu apostoła Pawła. I z tego właśnie, z tego wydarzenia, z tej relacji z Bogiem, apostoł Paweł czerpie siłę do tego, ażeby żyć dalej i być świadectwem dla innych. Paweł czerpie siłę do tego, ażeby mówiąc o swojej przeszłości, ona nie przysłaniała jego teraźniejszości i przyszłości. Bóg przebaczył mu grzech, zbawił. I on sam czerpie z tego doświadczenia siłę, ażeby pozostawić wieczny ślad w życiu ludzi, wśród których żyje, dla których służy, z którymi działa. I kochani, wierzę, że podobnie może być z nami. Bóg ma dla nas pewne zadanie. A właściwie przypomina nam, że my również poprzez świadectwo swojego życia, chcemy czy nie, pozostawiamy ślad w życiu innych ludzi. Poprzez świadectwo naszego życia pozostawiamy wieczny ślad w życiu ludzi, którzy nas otaczają. Chcemy czy nie, wywieramy wpływ. I to nie chodzi o to, żebyśmy jakby opanowali, jak pozytywny sposób wywierać wpływ na innych, byśmy się nauczyli jakiejkolwiek manipulacji, czymkolwiek w życiu. Nie, nie. Dalecy jesteśmy od tego jako naśladowcy Chrystusa. Jeżeli naprawdę chcemy wywierać wpływ na ludzi, na życie ludzi, którzy żyją wokół nas, wśród których my żyjemy, najlepszym sposobem jest świadectwo naszego życia. Przyjrzyjmy na te małżeństwa przed nami. Jakaż radość, gdzie są razem. A wiem, gdzie żyjemy, w jakim społeczeństwie, jak wiele ludzi się rozstaje. Ale wiem, że wielu ludzi jest ze sobą przez lata, przez dziesiątki, setki to nie da się w małżeństwie przez setki. Ale 42 się da, nie lat, prawda kochanie? Da się, można i to nie na siłę, ale właśnie dzięki temu, że Bóg że On. Kochani, czyny przemawiają znacznie głośniej niż najgłośniejsze słowa. I ten wpływ, nasz wpływ na otaczający nas świat nie kończy się na tym, że gdzieś coś osiągamy. Nie. Zaczyna się i kończy na tym, że trwamy w Chrystusie. Jesteśmy w Nim. Z Niego czerpiemy siłę. Wszystko z Niego, od Niego i dla Niego. Doświadczamy Jego obecności, Jego bliskości, bezpieczeństwa, łaski, pokoju i mocy. I to jest jakby taki produkt uboczny przynależności do Chrystusa. Jednocześnie przeżywając te rzeczy, dzielimy się z innymi. To obecność Chrystusa w naszym życiu sprawia i uzdalnia nas do tego, że możemy żyć zgodnie z tym, do czego Bóg nas przeznaczył. Dlatego dla mnie, dla Ciebie, dla nas ludzi Kościoła nie ma nic ważniejszego niż to, żeby trwać w Chrystusie, by Go poznawać, czcić i wielbić i być wdzięcznym dla Niego, okazywać tą wdzięczność, mówić, rozmawiać z Nim, a także, żeby ludzie widzieli, co dzieje się i w jaki sposób przeżywamy Jego bliskość. Wdzięczność Bogu to uznanie Jego dobroci i wyrażenie tego, które motywowane jest chęcią uczczenia Boga ponad wszystko i mimo wszystko. Bo to przede wszystkim Bogu należy się nasza wdzięczność, nasze podziękowanie Bogu, który tak hojny okazał się wobec nas, posyłając swojego życia, swojego Syna dla zbawienia, dla naszego życia. Bogu należy się wdzięczność i podziękowanie. Możemy być wdzięczni Bogu, ponieważ pomimo naszych słabości chce, abyśmy byli przykładem mocy Ewangelii. Ewangelia ma moc w naszym życiu. Bóg chce, ażeby ono było też przykładem mocy Ewangelii dla innych. I dzisiaj mamy taki dzień dziękczynienia, piękne święto, wspaniała uroczystość. Mamy też koniec tej serii kazań wdzięczni i hojni. Skoro tak, skoro koniec tej serii kazań, to jeszcze słowo w sprawie hojności. Miałem, szczerze mówiąc, zamiar więcej powiedzieć na temat hojności, ale w zeszłym tygodniu tyle mądrych rzeczy pastor Rafał nam przekazał, dobrych, wartych do zapamiętania, przypomniał. Ja tylko krótki fragment z Chrystusowego pouczenia, z Chrystusowego nauczania. Ewangelii Łukasza, gdy Jezus, będąc w świątyni, podniósł swoje oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swoje ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga wdowa wrzuciła dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Hojność nie znaczy ilość, a wdzięczność niekoniecznie radość. John Wesley to człowiek, który dla chrześcijaństwa ewangelicznego, biblijnego chrześcijaństwa zrobił bardzo wiele. Dał początek dla ruchu metodystycznego i kiedyś powiedział tak dla ludzi, którzy dają lub nie, wspierają innych lub nie: zarabiaj ile możesz, oszczędzaj ile możesz, dawaj ile możesz. John Wesley w ciągu 40 lat swojej służby, która zaowocowała wielkim przebudzeniem, przemierzył konno 400 tysięcy kilometrów. wygłosił 40 tysięcy kazań, Adam. Napisał 400 książek. A to powiem Rafał, powiem kazań, Adam, książek, tak? Nauczył się 10 języków. Martwiło go tylko to, że nie mógł pisać dłużej niż 15 godzin dziennie. Tylko ponieważ w wieku 83 lat zawodziły go już jego oczy. Smucił się też tym, że nie mógł wygłaszać więcej kazań niż 2 dziennie. A w swoim pamiętniku ubolewał nad coraz silniejszą taką tendencją do lenistwa, bo pozostawał w łóżku do godziny 5:30 rano. John Wesley zostawił wieczny ślad w życiu wielu, bardzo, bardzo wielu ludzi. Wieczny, czy taki przekładający się na wieczność z Bogiem. A jego dla historyków, którzy gdzieś tam odnotowali jakiegoś misjonarza, który gdzieś był. Wielu ludzi. Dzięki jego posłudze, dzięki temu, kim on był, poszło do nieba i wielu z nich spotkamy. Gdybym ja siedział teraz w ławce i słuchał tego, co mówię, pomyślałbym sobie, John Wesley? Tak. Ale ja? Ja? Ja nie jestem misjonarzem jak John Crozier. Nie jestem kaznodzieją jak Rafał Piekarski. Nie jestem pisarzem jak Adam Szumorek. Nie jestem muzykiem jak Piotr. Nie śpiewam jak Agata, Karolina czy Estera. I można byłoby mnożyć tutaj tę swoją nieadekwatność. I to prawda, tacy nie jesteśmy. Jesteśmy, na szczęście, wszyscy jesteśmy inni, różni. Łączy nas jednak misja, która się nie zmienia, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Skoro Chrystus nas zbawił i zmienił całe nasze życie, to tym całym życiem chcemy opowiadać innym o Nim, i o tym, co dla nas zrobił. Zmienił, zbawił nas, zmienił całkiem nasze życie. To tym życiem, świadectwem tego życia, chcemy opowiadać innym o Nim i o tym, co dla nas zrobił. Za chwilę usłyszymy kilka historii. Historii o zmianie życia. Historii osób, w których w życiu wydarzyło się coś bardzo istotnego. Dla których Chrystus stał się najważniejszy, tak jak stał się najważniejszy dla apostoła Pawła i wielu z nas siedzących w tej sali. Historie zmiany życia, one mają w sobie coś niesamowitego. Niosą w sobie jakiś taki niesamowity ładunek autentyczności. Przeżycia, które jest bardzo osobiste, które jest wyjątkowe. I jest tak prawdziwe, że czasami my jako słuchacze, a zwłaszcza ci, którzy nie mieli tego doświadczenia, jak apostoł Paweł w drodze do Damaszku, albo tego doświadczenia, które za chwilę słyszymy, albo wielu z nas, a zwłaszcza ci, którzy tego jakby patrzą na to trochę z zewnątrz, nie z pozycji wiary, nie mieli tego spotkania z Chrystusem, słuchacze siedzą i myślą sobie, zastanawiają się, czy ta historia kogoś takiego jak on, jak Paweł, jak ludzie, których usłyszymy. Czy ta historia mogłaby być również moim doświadczeniem? Mogłaby być? Może być. Powiem więcej, powinna być. Im wcześniej, tym lepiej. Przecież twoje życie, moje życie dla Chrystusa znaczy tyle samo, co życie apostoła Pawła, Johna Wesleya, Fiodora Dostojewskiego, uzdrowionego trędowatego albo 10? Wdowy od 2 pieniążków? Kochani, każdego. Za każdego Chrystus umarł. Umarł za nas, niezależnie od tego, w którym momencie naszego życia byliśmy, jesteśmy, czy będziemy. On oddał swoje życie głównie z tego powodu, bo nas ukochał i po to, żebyśmy my nie musieli umierać, żebyśmy musieli spędzić wieczności w oddzieleniu od Niego. Powstał z martwych, żyje na wieki, jest Panem Panów i Królem Królów i chce, ażebyśmy my również mieli wieczne życie w Nim, z Nim i spędzili wieczność w niebie. Kochani, gdy ja myślę o tym i myślę o tym, o swojej nieadekwatności i o tym, co Chrystus uczynił w życiu moim i w życiu wielu ludzi, myślę sobie, Boże, Tobie dziękujemy. Wdzięczni całym sercem za Twoją hojność i to, co uczyniłeś dla każdego z nas. Z takim nastawieniem chciałbym, żebyśmy powstali do modlitwy i modlili się wspólnie o to, żeby Pan Bóg otwierał oczy i serca innym ludziom, wszystkim ludziom wokół nas na Jego Syna, na Jezusa Chrystusa. A żeby oddawał nam możliwości mówienia o Nim. A żebyśmy wykorzystywali te możliwości mówienia o Nim każdego dnia. A żebyśmy byli wdzięczni Bogu za dar zbawienia. A też prosili Go o to, żeby te okoliczności w sposób właściwy przez nas zostały wykorzystane. W sumie do tego w naszym życiu zostaliśmy powołani. Jeżeli będziemy to robić, Ewangelia będzie miała wieczny wpływ na życie ludzi, którzy wokół nas żyją. A On, nasz Pan i Zbawiciel, będzie zmieniać życie ludzi tak, jak zmienił nasze i tych, których za chwilę zobaczymy. Dobry Boże, Tobie wdzięczni, dziękując za dar zbawienia, przebaczenie grzechów, nowy początek w Chrystusie Jezusie. Skłaniamy przed Tobą nasze serce i oblicza, dziękując. Z wdzięcznością myśląc o tym, co uczyniłeś w życiu naszym, a też co możesz jeszcze uczynić w życiu wielu ludzi. Dziękujemy Ci za Twoją troskę, opiekę nad nami, łaskę i miłosierdzie, Ewangelię i przykład życia ludzi, którzy poszli za Tobą. Błogosław świadectwo naszego życia, ludzi, którzy będą widzieli to, co robimy, kim jesteśmy. Modlę się o to, żeby przede wszystkim widzieli Ciebie i to, kim Ty dla nas jesteś. Dobry Boże, Tobie dziękujemy, Ciebie chwalimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa modlimy się do Ciebie. Amen.